Storybox zaprasza do wysłuchania książki Aleksandra Dima Martwa ręka, czyli upadek hrabiego Monte Cristo. Czyta Tomasz Bielawiec. Rozdział pierwszy. Wywyższenie i upadek. Bywa, że nieszczęście nas dotknie, a los prześladuje. Mimo to jednak nie brakuje ludzi, którzy z uśmiechem, z duszą rozradowaną, przychodzą do nas, byśmy nadal brali udział w ich uciechach, dopóki niedola nie zniszczy zupełnie uroku naszego poprzedniego szczęścia. Jedynie ten urok ściąga do nas ów świetny orszak, zwany pięknym światem, który nie opuszcza nas nawet wówczas, gdy wie, że cierpimy pod ciężarem niedoli. Baronowa Danglars musiała pochylić czoło pod takim strasznym ciężarem. Pomimo to zapraszała do domu pierwsze znakomitości z bulwarów de Jean. Jej wyzłacane salony porównywano z tymi w Paryżu, gdzie najlepiej umiano w ciągu kilku godzin przyjąć i zabawić niezliczony tłum graczy przy zielonym stoliku, którym zdaje się nigdy nie brakować pieniędzy i ochoty do gry. Dumny i ambitny umysł baronowej Danglars, jej smukła postać, arystokratyczna blada twarz, piękne czarne oczy, które to iskrzyły się i pociągały ku sobie w miarę tego, jak jej piersi rozdymało słodkie uczucie, to ścieśniały się opanowane pychą. Wszystko to przyczyniało się do zgromadzenia w jej salonach licznego towarzystwa. Tym, co żyją wśród silnych wzruszeń, kobieta taka jak baronowa Danglars nie mogła się nie podobać. Jej lekceważący uśmiech, postać stanowcza i odważna, ale łagodna i skora do oddania, gdyby umiano ją pokonać. Wymowne i pełne ducha spojrzenie, nadzwyczajna ruchliwość i lekkość sprawiały, że młodzież zaliczała ją do kategorii lwic, chociaż już dawno przekroczyła wiosnę życia. Takiego poważania doświadczała baronowa Danglars w roku 1837. Jednej z wrześniowych nocy tego roku salony jej pałacu zapełniały się zwolna. Baronowa przebiegała z miejsca na miejsce. Mówiła żywo to z tym, to z owym i słuchała komplementów roju jegomościów, którzy za nią chodzili albo wyczekiwali na miejscach, którędy musiała ona według ich mniemania przechodzić. Mój Boże, cóż za melancholia, panie Beauchamp, rzekła do jednego z panów, którego surowa fizjonomia przyjęła ponury wyraz, obliczony bez wątpienia na to, by kazać się domyślać jakiegoś tajemniczego nieszczęścia. Można by sądzić, że pan jest gotów spłatać nam figla, bo jak słyszałam, przegrałeś zeszłego tygodnia. Nie, baronowo, nie, mylisz się pani. Nie mam zwyczaju pamiętać o tym, co przegrałem, a tym bardziej gniewać się o to, nie gram dla zysku i niesprawiedliwe jest ze strony pani inaczej przypuszczać. Ale wygląd pana rzeczywiście mnie zaniepokoił, odparła baronowa z ironicznym uśmiechem, klepiąc go po ramieniu. Opowiedz mi pan, by mnie z troski wyzwolić, najświeższe wiadomości. Od kogo tego żądasz, piękna baronowo? Czyż nie ma tu pana Lucjana de Breya, który może pani udzielić najlepszych? Cóż to ma znaczyć, mój panie? Daj pan spokój ministrowi, zatopionemu, zdaje się, w swoich wielkich pomysłach. Niech mnie Bóg broni, bym mu jego mrzonki przerywała. Gotów mi tłumaczyć projekty prawne, a to zawsze jest takie nudne. Biedny de Brey, szepnął Beauchamp, on nie zasługuje na pani ironię. Z mojej strony przyznaję, że lepiej sprawuje urząd ministra niźli wielu jego poprzedników. Chciałabym równą monetą odpłacić panu ze względu na pański nowy urząd królewskiego prokuratora. Radzę, nie skończ pan przynajmniej jak pański poprzednik. Lekki rumieniec wystąpił na twarz baronowej, zmieszała się na chwilę, jakby pożałowała ostatnich słów. Nie, pani baronowo, odrzekł Beauchamp. Jestem pewny, że to mnie nie spotka, przynajmniej nie z tej samej przyczyny. Gdy zaś wspomniałaś pani o królewskim prokuratorze, o którym radbym na zawsze zapomnieć, ile razy wieczorami wchodzę na salony pani... Mój panie, przebacz, baronowo, Nikt nas nie słyszy ani nie domyśla się, o czym mówimy. Ciągnął dalej urzędnik. Dosyć, panie Beauchamp, dosyć. Wiem, co chce mi pan powiedzieć. To mnie męczy i nudzi okropnie. Nie wie pan o tym? Pytam o nowiny, aby usunąć zakłopotanie, które obudziło we mnie pańskie smutne i surowe oblicze. Te mi pan opowiedz, jak wówczas, gdy był pan zwykłym dziennikarzem. To weselsze i stosowniejsze. Po tych słowach Beauchamp wpatrzył się w mówiącą, jakby chciał z jej rysów wyczytać wnętrze duszy. — Patrz pan — zawołała baronowa, śmiejąc się w najpowabniejszy sposób. — Dawny dziennikarz może teraz być już tylko urzędnikiem. — Nie, baronowo. Wobec pani zostanę zawsze tym samym. Racz mi pani uwierzyć. Chociaż nowiny, których się pani domagasz, nie pochodzą z ust dziennikarza. Beauchamp wymówił ostatnie słowa umyślnie, z takim naciskiem, że pani Danglars zaczęła drżeć. — Dlaczego nie? — zapytała, usiłując ukryć niepokój. — Czyż się pan uparł, bym tej nocy umarła z obawy? — Nie mogą pochodzić z ust zwykłego dziennikarza — kontynuował Beauchamp — ponieważ dotyczą damy, którą urzędnik nadzwyczaj wysoko poważa i szanuje. To wszystko. Ze sposobu mówienia i z wyrazu jego spojrzenia baronowa Danglars domyśliła się, że nie powinna dalej naciskać, chociaż koniecznie chciała wiedzieć, czy nowina jej dotyczyła. Wykręciła się więc napięcie i rzekła: — Dobrze, z tego samego powodu i ja cenię tę damę. Zachowaj pan zatem nowinę dla siebie. Baronowa Danglars przegrała w tej grze, bo Beauchamp pozostał nieczuły. Twoje oblicze jest niczym z brązu, szepnął, patrząc za odchodzącą. Tymczasem ja jeden ze wszystkich, którzy cię otaczają, nie pozwolę się oszukiwać. W twej przeszłości jest straszliwa tajemnica, którą umiesz ukrywać dobrze przed oczami świata, ale moim ona nie ujdzie. W twoim dawnym życiu było coś niegodnego, podłego, a ty umiesz to z piekielną zręcznością ukrywać w głębi marmurowego serca. Ale to nic. Jestem panem ważnej tajemnicy z twej przeszłości. Pracujemy nad odkryciem tego, co się odnosi do teraźniejszości. Beauchamp spostrzegł, że ktoś za nim przeszedł, jakby chciał z nim mówić. Mogę mieć przyjemność powiedzieć panu parę słów, panie Beauchamp? Pan minister, jestem do usług. Musi pan wiedzieć, jak bardzo zajmuje mnie to wszystko, co się odnosić może do spokoju i bezpieczeństwa nas wszystkich, mówił Debray, kierując się z Beauchampem do małego pustego saloniku. Zatem spodziewam się, że pan, będąc na moim miejscu, zaniepokoiłbyś się bardzo, widząc twarz królewskiego prokuratora ponurą i zakłopotaną. Wybaczy pan, odbywam dopiero nowicjat. Nie umiem jeszcze okazywać zimnego spokoju, jak to urzędnik czynić powinien. Źle pan sobie tłumaczy moje myśli, panie Beauchamp. To nie był zarzut z mej strony. Wiem bardzo dobrze, że i urzędnik jest człowiekiem. Moja policja donosiła mi o rzeczach, do których nie przykładam żadnej wagi. Widząc jednak pańską zaniepokojoną minę, muszę chyba wierzyć temu, co mi wczoraj powiedziano. Honor damy, którą poważam i szanuję, jest w niebezpieczeństwie i z tego powodu ośmielam się pana pytać, panie Beauchamp, cóż więc pan wie, panie Debray? Bo potwierdzam, że rzecz tak się ma w istocie. Spodziewam się, że będzie pan działał jak urzędnik, przerwał mu Debray. Głos jego brzmiał jednak tak, jakby minister chciał powiedzieć: spodziewam się, że będzie pan działał jak przyjaciel. Teraz chciałbym się jeszcze dowiedzieć nazwiska tej damy, by wszystkie wątpliwości usunąć. Raczysz pan łaskawie... Na tak natarczywe pytanie, którego się zresztą spodziewał, nie mógł prokurator nie odpowiedzieć. Inaczej okazałby się niegrzecznym wobec ministra, dając mu przez to do zrozumienia, że nie dowierza jego dyskrecji. Zbliżył się więc do Debraya i wyszeptał jedno nazwisko. Debray zbladł. Jednak prędko zapanował nad zakłopotaniem, pożegnał królewskiego prokuratora i wrócił do salonu, gdzie baronowa oczekiwała go z trwożliwością, łatwo dającą się wyczytać z jej oczu. Królewski prokurator Z ironicznym uśmiechem opuścił dom pani Danglars. Gdy towarzystwo się rozeszło, a krupierzy pozbierali ze stolików złoto i banknoty,